Mirosław Kamiński, były już prezes Słupskiej Strefy Ekonomicznej, Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Panie prezesie, został pan szefem Pomorskiej Strefy Ekonomicznej. To była bardziej prośba, czy pana ambicja zmiany środowiska biznesowego, środowiska działania?
Czy pan co, ja myślę, że nie wiem, czy kwestia jakiejś ambicji, to raczej z wiekiem to człowiek inaczej na to patrzy. Na pewno jest to nowy temat, jest nowe wyzwanie. I też jakby pewien powrót do miejsca, no skąd też jakby wywodzę. Kończyłem studia w Gdańsku i dzieci mi dorosły w Gdańsku, pojawiły się wnuki. To jest też jakby taki element, który mógł mieć pewien wpływ na to, że taka decyzja została przeze mnie podjęta.
Ale ja pana znam, ja wiem, że pan nie myśli o stabilizacji raczej, tylko o rozwoju, bo pan był z tego znany w Słupsku, że pan ciągle parł do przodu. Nie chcę niczego ujmować pana poprzednikom, ale nie byłoby przesadą powiedzieć, że pan generalnie prawie od zera zaczął tę strefę? Od zera chyba nie, ale ona znacznie urosła za pana rządów.
Na pewno chwała osobom, które w 1997 roku zawalczyły o strefę dla Słupska, bo to nie każde miasto ma swoją strefę. Widzimy, jak to wygląda teraz na mapie, 14 specjalnych stref ekonomicznych. I na pewno wchodząc tu do spółki 19 ponad lat temu, no była sytuacja, że byliśmy jedną z najmniejszych stref. Mieliśmy około 150 hektarów, wtedy były inne przepisy, bo strefa była ustanawiana przez rozporządzenie Rady Ministrów, były to specjalne obszary i też były duże walki, bo trzeba było mieć uzgodnienie z Unią Europejską, żeby na przykład strefy mogły dalej funkcjonować, żeby mogły się poszerzać. I udało się ten potencjał zwiększyć do ponad 900 hektarów i też poszliśmy w tym kierunku, jaki był w owym czasie oczekiwany przez inwestorów, że nie inwestor przychodził do strefy, gdzie były wydzielone te miejsca, tylko w którymś momencie strefa szła za inwestorem, bo raz, że było to związane jakby z kwestiami komunikacyjnymi, a dwa, z dostępnością rynku pracy. I tak strefa się pojawiła w Koszalinie, pojawiła się w Szczecinku, w Wałczu, czyli miastach województwa zachodniopomorskiego, ale też i tutaj w Lęborku, byliśmy też w województwie wielkopolskim, czyli tam, gdzie inwestor mówił, tu są optymalne warunki, żebym ja mógł zrobić projekt inwestycyjny. I to też zostało dostrzeżone, bo ta zmiana przepisów czy nastawienia ministerstwa w którymś momencie nastąpiła, Ministerstwa Gospodarki, i tak powstało wiele ciekawych obszarów przemysłowych, które do dzisiaj funkcjonują, które dały też szanse rozwojowe dla tych mniejszych ośrodków.
Ale też nie miał pan łatwo, trzeba powiedzieć prosto, bo Słupsk nigdy nie był jakimś szczególnie atrakcyjnym przez te lata miejscem do inwestowania. Pan zdołał wiele firm przekonać, żeby jednak zostawiły tu swoje pieniądze i co tu dużo kryć, zaryzykowały.
I pan co, ja myślę, że to też jest zasługa wielu lokalnych naszych firm, które się rozwijały, bo one też budowały ten swój biznes od podstaw. I w którymś momencie my żeśmy też im uświadamiali, że jest wiele podmiotów, które korzystają z instrumentów wsparcia, jakim jest pomoc publiczna w ramach specjalnej strefy ekonomicznej. I dla wielu firm się to spodobało. To znaczy, jeżeli mogę optymalizować, to dlaczego inni to robią, a ja nie robię? Zróbmy to. I tak patrząc jakby z perspektywy czasu, no to widzimy, w Rydzikowie nie było żadnej fabryki, teren strefy Wewnkówków w 100% jest zagospodarowany, pojawiło się Płaszewko, pojawiły się takie obszary jak chociażby i w Koszalinie, ponad 100 hektarów zurbanizowanych terenów, wiele ciekawych inwestycji. I widać, że jakby firmy no, też potrafią sobie skalkulować. Jeżeli widzą, że jest w tym szansa rozwojowa, no to róbmy. My staraliśmy się przez te wszystkie lata im ułatwiać wiele rzeczy. Wielkim problemem na pewno w tych obszarach to była kwestia uzbrojenia terenów. To jest rzecz jedna z bardzo ważnych. Jeżeli inwestor chce inwestować, to najczęściej przychodzi i mówi pół roku, rok, ja bym tu chciał już fabrykę postawić. A na to się nakładają niestety jakieś tam procedury, kwestia własności ziemi, jak jest, czy była Agencja Nieruchomości Rolnych, gdzie były długotrwałe te procedury. Myśmy też na przykład podjęli decyzję, że wprowadziliśmy Skarb Państwa. Udało nam się wtedy rozruszać to Rydzikowo, które zostało i uzbrojone w infrastrukturę techniczną i pojawiły się firmy. Te firmy, które no, dzisiaj tam już jest kilka ładnych fabryk, powstają następne, ale myślę też, że jest taka duża szansa rozwojowa dla regionu z uwagi na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o cały region. Myślę tutaj o elektrowni jądrowej i myślę też o obszarach, które powstają na Bałtyku, czyli jest szansa, że będzie duża podaż energii, którą można wykorzystać tu. I kierunek prądu, czy kierunek może ten sam, ale zwrot, że nie ze Śląska, tylko na Śląsk może być ten prąd kierowany, ale też już wiele instytucji zauważa, że jest to moment na to, żeby szukać albo lokalizować tu na tych naszych terenach fabryki czy projekty energochłonne. Czyli jest szansa, że te ceny prądu, które były takie niestabilne, no mogą być takim elementem zachęcającym. Zresztą to też widać po innych takich inwestycjach towarzyszących, które, bo widzimy, co się dzieje na rynku, że są inwestorzy, którzy chcą budować duże magazyny energii, a to też może być elementem takim, który spowoduje obniżkę cen, jeżeli chodzi o ten prąd, z którego korzystają firmy. To jest jeden z podstawowych rzeczy, że ostatnio też z dwa miesiące temu widziałem takie stawienie, gdzie cena prądu w Polsce to jest chyba trzecia w Europie. Tak? Także jesteśmy pod tym względem w tej niechlubnej jakby klasyfikacji, ale oczywiście też firmy doskonale kalkulują, robią inwestycje w własne źródła wytwórcze. W instrumencie strefy też jest taka możliwość, że stanowi to koszty kwalifikowane, czyli to jest też dodatkowy taka zachęta, żeby takie inwestycje realizować. Myślę też, że taki wątek już związany z tą zieloną energią, to też to, co w jakim kierunku idzie świat, to jest no, produkcja zielonego wodoru. Tak? To jest też ograniczanie tej emisji CO2. No, widzimy, jak wiele firm przykłada dużą wagę do tego i myślę, że od tego nie uciekniemy. I to jest też no, pewna szansa dla regionu Polski Północnej, czy tutaj Słupskiego, Koszalińskiego.
Na ile ważne było to, że tutaj pod Słupskiem zlokalizowała się amerykańska baza antyrakietowa? To jakoś przekonało inwestorów do tego, że to jest miejsce, w którym też można inwestować nie tylko militarnie, ale też biznesowo po prostu?
Odnośnie takiego biznesowego podejścia, to mogę powiedzieć, że dla wielu inwestorów nie było to elementem zachęcającym, bo mieliśmy takie przykłady, gdzie firmy rezygnowały. Dlaczego? No to jest jedyne miejsce w Polsce, bo nie znam takiego innego, gdzie decyzje o zgodzie na wybudowanie obiektu kubatorowego powyżej 6000 metrów sześciennych wydaje Armia Polska i Armia Amerykańska. To oczywiście jest związane z wydłużeniem procedury, bo jedni mają 60 dni, drudzy mają 60 dni. Nam się udało pewne rzeczy jakby zminimalizować, znaczy ograniczyć czasowo, dlatego że na poziomie współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej udało się przekonać, że pewne procesy jako zarządzający strefą, przede wszystkim gmina, na terenie której była realizacja inwestycji w tym promieniu ograniczonym do 4 km, wymagała jakby wstępnego złożenia wniosku, oceny i można już było startować. Nie mieliśmy takich sytuacji, że ktoś drastycznie, czy ze strony amerykańska, czy polska powiedziała, nie, ta inwestycja nie może lądować. Wręcz przeciwnie, były jakieś konsultacje, ktoś tam coś musiał zmienić. Ale niemniej jednak jakiś sygnał poszedł w świat, że tutaj te ograniczenia jakieś tam są. Chociaż no teraz widzę, że jakby już może nie ma to takiego znaczenia, bo każdy bardziej patrzy na te elementy komunikacyjne. 25, końcówka 26 rok to już będzie S6 gotowa i to będzie taki moment, gdzie wielu przedsiębiorców, inwestorów, którzy do nas teraz trafiają, jakby mają w planach, żeby tutaj uruchomić tą działalność, czy logistyczną, usługową, magazynową, czy też nawet produkcyjną z uwagi chociażby na ten prąd. Także na pewno sama inwestycja tarczy dla rozwoju może na początku była takim pewnym wyhamowaniem, no teraz ma mniejsze znaczenie. Tak.
Proszę powiedzieć, a dużo się teraz mówi, tak już nieoficjalnie na razie, o rozbudowie portu w Ustce. Pojawiają się jakieś elementy związane z obronnością, też jeżeli chodzi o offshore. Pojawiają się jakieś mgliste wprawdzie, ale zapowiedzi inwestycji infrastrukturalnych w drogi i temu podobne rzeczy. Czy pan się z takimi sygnałami już spotkał, że coś się będzie z tym portem działo?
Ja na pewno słyszałem o jakby obawach wielu samorządów, że realizacja inwestycji chociażby elektrowni jądrowej, czy nawet tych inwestycji offshore'owych, bo tam jest dociągnięcie kabla, ale stan techniczny dróg, które są jakby w zasobach czy powiatów, czy gmin, one wymagają również nakładów inwestycyjnych i tu się mówi o tym, że jakby w obszarze, gdzie mówiono o środkach, jakie będą przeznaczone na poszczególne gminy czy dla wsparcia, one są bardzo niskie w stosunku do tego, że inwestycje idące w dziesiątki miliardów złotych, gdzie środki transportu będą materiały, będą przewożone, to trzeba się liczyć z tym, że to będzie wymagało być może większego wsparcia. No tutaj na pewno ten temat jest też przedmiotem uwagi marszałka województwa, bo też uczestniczyłem w jakimś takim spotkaniu, gdzie ten problem był dostrzeżony i cały czas trwają zabiegi, żeby jednak to wsparcie dla tych samorządów się pojawiło. Właśnie w obszarze, szczególnie drogowym, bo to jest rzecz najważniejsza. Bez dróg to nie ma żadnych inwestycji i nie ma dostępu komunikacyjnego.
Z jaką misją pan idzie do Pomorskiej Strefy Ekonomicznej? Co pan sobie postawił za taki punkt docelowy, nie mówię, że punkt honoru, ale to jest strefa bardzo mocna.
Strefa jest mocna, wie pan, ja tak jak patrzę przez pryzmat doświadczeń tego rynku regionalnego, który mamy, na pewno jest jakieś takie wewnętrzne przekonanie, że czas, żeby w naszym regionie pojawiły się projekty, które najczęściej lądowały gdzieś na Dolnym Śląsku, na Śląsku. I myślę, że to jest również jakby taką ambicją, żeby takie projekty mogły być u nas realizowane. No i myślę, że to, co pan powiedział, no potencjał jest na pewno dużo, dużo większy. Na pewno też te tematy, które są realizowane w strefie, bo my tam też jako Pomorska Agencja byliśmy partnerami w tworzeniu EDIH-u, czyli też są projekty, które realizujemy. Zresztą ustawa o Polskiej Strefie Inwestycji nie zakłada scenariusza, że strefy ze sobą konkurują. Zasada naczelna jest taka, że walczymy o inwestora dla Polski. Jak ten inwestor trafi do Polski, to już jest dobrze, tak? Ale nie walczymy między sobą, czy on trafi do województwa pomorskiego czy zachodniopomorskiego. Ważne, żeby tu był, tak? A Pomorskie jest takim województwem, gdzie mamy dwie strefy. Mamy strefę samorządową słupską i strefę, gdzie większościowym właścicielem jest Skarb Państwa. I myślę, że obydwie strefy mogą być takim narzędziem rozwoju regionalnego w kategoriach jakby no, całego województwa, nie tylko takich elementów. Także ta współpraca jest i mam nadzieję, że w tych tematach też będziemy się rozumieli, a przede wszystkim no jest taki okres, że być może instrument strefy wymaga też pewnych zmian. To, co sygnalizują inwestorzy, jest zapowiedź podatku globalnego, jest cały czas taka obawa, że te zmieniające się przepisy finansowe i przepisy prawne nie dają stabilizacji w realizacji projektów inwestycyjnych. Proszę zobaczyć, że w ostatnich latach wiele zmian mieliśmy. Mieliśmy Polski Ład, zmiana przepisów finansowych. Teraz jest taka kolejna fala, gdzie dostajemy wprost też sygnały i to jest zarówno w strefie słupskiej, jest też w strefie pomorskiej, sygnały ze strony inwestorów, że mocno się zastanawiają, jeżeli się pewne uwarunkowania nie zmienią, czy realizować inwestycje w Polsce. Inwestycje idą w ostatnim czasie do Afryki, Tunezja, Rumunia, gdzie okazuje się, no co też pan pewnie w ostatnim czasie śledził, że wiele projektów inwestycyjnych w Polsce przestało funkcjonować. Ja już nie mówię o Skanii, przemysł motoryzacyjny, bo tu jest kilka takich przykładów, ale też widać, że każdy szuka pewnych oszczędności i optymalizacji swojego biznesu. Jeżeli może uzyskać to w innym państwie, no to widać, że ten trend już jakiś jest. Być może to jest piłeczka po stronie rządu, żeby w tej chwili spróbować zastanowić się, jakie narzędzia, czy co zmienić, żeby te zainteresowanie nie spadło.
Wspomniał pan o Skanii, to był duży cios dla rynku pracy w Słupsku, ale okazuje się, jak się sprawdzi dane, że udało się zaabsorbować tych pracowników. Pan się spodziewał takiego ruchu, że te firmy, które tutaj produkują na przykład autobusy, mogą się stąd relokować, mogą wygaszać działalność, dlatego że gdzieś indziej jest taniej?
Proszę Państwa, ja myślę, że to było duże zaskoczenie przede wszystkim tutaj dla nas w regionie słupskim, że Skania, która była nierozerwalnie związana, ale tam też jakby zdecydowała ekonomia, budowa pewnych elementów, gdzie nie przynosiło to takiego oczekiwanego wyniku finansowego, no spowodowała, że podjęto decyzję. Chociaż to też nie jest tak, że jakby cała Skania się zamknęła, dlatego że część Skanii funkcjonuje w Kobylnicy, robią też pewne elementy, które z punktu widzenia finansowego przynoszą im dochód. I tam jest kilkaset osób, które pracują. Jest pytanie, co dalej jakby z tym majątkiem, bo majątek jest około 10 hektarów w dobrej lokalizacji. Ostatnio na przykład we Wrocławiu też zamknięto jedną z fabryk autobusów, ale już znalazł się klient, który uruchamia produkcję pomp ciepła, czyli widać, że szansa na to, że ktoś to zagospodaruje jest też duża, czy w kategoriach dużego projektu, no, czy też nasz lokalny biznes. No, często spotykamy się z taką sytuacją, że firmy zapytują, czy są hale gotowe, że można byłoby wejść. U nas ten proces trwa. Teraz w ostatnim czasie też i koszty pieniądza są dosyć duże po pandemii, koszty kredytu i jakby adoptowanie takich obiektów pod działalność produkcyjną no też jest oczekiwana i myślę, że wskazana.
Co pan uzna za swój sukces za powiedzmy 3-5 lat w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej? Zaraz pan powie, że pan nie zakłada, nie wie pan ile będzie pan szefem tej strefy, ale załóżmy, że będzie pan 5 lat najbliższe. To co pan uzna za sukces?
Znaczy, myślę, że wam to, co mówiłem, to co tutaj, o to, o co walczyliśmy też w Słupsku, żeby na mapie inwestycyjnej pojawił się na tyle ciekawy i duży projekt inwestycyjny, który spowoduje mocną dynamikę wzrostu gospodarczego, bo takie projekty, my to obserwowaliśmy, może nie w Słupsku, ale na przykład w Szczecinku, gdzie duży inwestor spowodował rozwój raz, że całego regionu, ale też wielu firm w otoczeniu. I myślę, że to jest jakiś taki cel, o który warto zawalczyć, żeby ciekawy projekt, być może nawet już w obszarze nowych technologii, bo Trójmiasto jest trochę innym rynkiem. Mamy tam do czynienia z dużą ilością miejsc pracy w tak zwanych centrach usług. To jest to, o co my też tutaj zabiegaliśmy i myślę, że to jest taki temat, który jakby zawisł, ale warto o to walczyć, bo to jest pewna oferta dla ludzi młodych. Świat robi się globalny, po co mamy jeździć do Trójmiasta? Być może warto stworzyć takie otoczenie i uwarunkowania, żeby ludzie mogli tu zostać i pracować w tych centrach usług. Także chociaż czasami jak widzę raporty czy takie analizy, jak ma wyglądać świat w 2050 roku i ktoś mówi, centrów usług nie będzie, bo będą boty w tym zakresie robiły kupę pracy, ale myślę, że znajdzie się i miejsce jeszcze przez długie lata na tego typu inwestycje i warto byłoby również w tych mniejszych miejscowościach ten rodzaj działalności prowadzić. A kolejna rzecz, no jeżeli chodzi jeszcze o Trójmiasto, o co można zawalczyć, no na pewno w zakresie gospodarki cyfrowej. No, strefa jest w tej chwili liderem takiego projektu EDIH-u, w którym Słups jest z kolei partnerem i myślę, że to są też jakby kolejny rodzaj projektów, który będzie powstawał i który ma szansę na to, żeby ściągać ludzi młodych do pracy i dawać ciekawą ofertę pracy. Także myślę, że o to warto walczyć. Może też potencjał tego Trójmiasta jest też związany z tym potencjałem uczelnianym. Politechnika Gdańska, powstający Uniwersytet Fahrenheita, czyli połączenie Akademii czy Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Gdańskiego, no też może stworzyć pewien potencjał rozwojowy. Wiem, że tamta współpraca z uczelniami jest i to jest tylko jakby dobry prognostyk na to, że to się uda.
Do tych dobrych prognoz się trzymajmy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.